Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Jackowi Stańkowi za przybliżenie nam postaci profesora Leszka Kołakowskiego, również przedstawienie jego kilku spojrzeń, kilku opinii na temat chrześcijaństwa, ale również na temat innych religii, religii niechrześcijańskich. Bardzo serdecznie dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem spotkania z wielkim filozofem. I w tej chwili chciałbym otworzyć drugą część naszego spotkania, w której prosiłbym Państwa o zadawanie pytań księdzu Jackowi Stańkowi. Proszę bardzo, proszę podejść do mikrofonu. Ja tutaj zejdę sobie, że tak powiem, z wysokości. Proszę.
Ja mam jedno pytanie, jedną uwagę. Zacznę od uwagi. To, co ksiądz powiedział o tym stosunku Leszka Kołakowskiego do dialogu międzyreligijnego, to mi się bardzo podobało. Natomiast przykład uważam, że był trochę niefortunny, bo właśnie akurat modlitwa Jana Pawła II przed tym murem jerozolimskim, to nawiązuje do istoty religii. No, psalmy nasze są wspólne i tutaj Żyd i Polak i chrześcijanin, nie tylko katolik, no, psalmami się modli, więc tutaj akurat jest w tym sensie jedność wiary, że wierzymy w tego samego Boga Jahwe. To, że oni uważają, że jest tylko jeden Jahwe, a my, że Bóg jeszcze, to jest pewne różnice, są naturalnie, ale nie zmienia to faktu, że właśnie ten Stary Testament, bez Starego Testamentu, no, nowy jest niezrozumiały, nie wiadomo skąd się wziął, więc tutaj akurat bardziej dla mnie przekonujący jest przykład Asyżu, zebrania modlitewnego w Asyżu właśnie na temat praktyki. Czyli tutaj akurat profesora bardzo cenię, ale ten przykład uważam za lekko niefortunny. Fortunniejsze byłoby powołanie się na te modlitewne zebranie z Asyżu. A pytanie jest takie, czy ksiądz był, znaczy nie ksiądz, tylko w ogóle kapłan, czy był na pogrzebie katolickim?
Więc z tego, co udało, najpierw odnośnie przykładu, ja myślę, że nawet profesorowi Kołakowskiemu nie chodziło tam o modlitwę przy ścianie płaczu, co o wizytę w rzymskiej synagodze, która też była pewnym takim przełomem, ale to tylko tak na marginesie. Tak myślę, że to o ten przykład chodziło, bo tam wyraźnie jest mowa o synagodze. Natomiast gdy chodzi o sam obrzęd pogrzebu, mnie nie było, ale ja rozumiem, o co chodzi, czy był... celebracja taka była pogrzebowa, katolicka. Z tego, co wiem, to nie, taka oficjalna. Natomiast była bezpośrednio przed pogrzebem była msza święta. Zdaje się, że u ojców dominikanów właśnie. I ojciec Kłoczowski miał homilię, a kilku biskupów też celebrowało. A potem już na Powązkach była taka uroczystość w wąskim gronie rodzinnym i najbliższych przyjaciół. Może któryś z kapłanów był obecny, ale w sensie takim pewnie bardziej prywatnej takiej obecności niż oficjalnej.
Proszę bardzo. Kolejne pytania?
Proszę bardzo.
Oczywiście.
Ja myślę, że on przede wszystkim właśnie też nie ukrywał tego, że nie jest katolikiem, Natomiast no, na pewno nie było u niego takiego podejścia merkantylnego, że ze względu na jakieś tam, prawda, doczesne korzyści przyjąłby odpowiednią postawę. Nie znam oczywiście tych przepisów i regulaminów, które poszczególne koledże tam mają, ale z tego co wiem, to one cieszą się też dosyć dużą autonomią i skoro też on używał tej metafory wyspy, to być może właśnie ten koledż też miał, czy przyjmował taką zasadę, że ludzie innych światopoglądów też mogą pełnić tam funkcję, bo nawet jak przeszedł na emeryturę, to też pełnił takiego, no już nie czynnego, ale jakby członka cały czas tego grona profesorskiego. Natomiast no, nie miałby też z pewnością problemu z tym, by znaleźć gdzieś odpowiednie miejsce, gdzie by mógł rozwijać swoje badania. Jest taka ciekawostka też, że miał wtedy propozycję po znanym filozofie Adorno objąć katedrę we Frankfurcie nad Menem, ale to był taki czas, gdzie bardzo mocno takie lewackie ruchy miały dosyć sporo do powiedzenia tutaj w Niemczech. Tutaj, przepraszam, bo ja mieszkam w Niemczech, dlatego tak powiedziałem, że tutaj w Niemczech. Poznań jest Polski. Tak, i tak będzie. W Niemczech były dosyć mocne właśnie takie prądy lewackie i protestowano przeciwko temu, żeby właśnie Kołakowski, który zaczął być takim krytykiem marksizmu, żeby on objął tę katedrę filozofii. I on wtedy też z taką gracją i dostojeństwem powiedział, podziękował i znalazł sobie gdzie indziej zajęcie.
Proszę bardzo. Kolejne pytanie. W takim razie pozwolę sobie dwa pytania skierować. Pierwsze dotyczące, to znaczy w jakiś sposób będące kontynuacją tego wykładu. Ten temat oczywiście nie został poruszony, bo troszeczkę jest na marginesie. Tym niemniej interesuje mnie taka sprawa. Profesor Kołakowski wypowiadał się na temat dialogu między religiami, ale czy poruszał na przykład kwestię dialogu ekumenicznego?
Tak, w rozmowie kiedyś o tym rozmawialiśmy i on jakby doceniał ten dialog ekumeniczny, ale z drugiej strony miał takie nastawienie, no czy to musi być, czy to taka, bo to chyba było też takie podejście, że no bo w jaki sposób to by teraz, chodzi o te poszczególne modele jedności, prawda?
Na przykład.
I tu raczej pewnie kłaniał się taki model takiej unifikacji. Aha. Czyli że wszyscy mieli, i on właściwie to miał takie podejście podobne, takie ostrożne jak do dialogu międzyreligijnego. Zresztą nawet te pojęcia tutaj czasami tam prawie że zamiennie się pojawiają. Nie był tak do końca przekonany co do konieczności dialogu ekumenicznego.
Jeśli chodzi o relacje Leszka Kołakowskiego do Chrystusa, co go najbardziej fascynowało? Chrystus jako prawda, Chrystus jako dobro, czy Chrystus jako życie?
Ja bym powiedział Chrystus jako fundator religii chrześcijańskiej. Jako fundament.
Rozumiem. Proszę bardzo.
Przyznam się, że jest ono o tyle zaskakujące dla filozofa, że raczej do filozofii mówi
No więc powiem tak otwarcie, że ciężko by mi teraz było podać dokładnie miejsce, z którego to pochodzi, bo tutaj jest ten słynny zeszyt, gdzie te wywiady są spisane i to wyszło właśnie w trakcie naszych tych rozmów. One oczywiście przy pracy doktorskiej też będą musiały się ukazać. Dlatego ja mogę jedynie tyle odpowiedzieć, że właśnie tak jak wspomniałem wtedy, że ta interpretacja moja była inna. Natomiast on się już jakby też w to nie zagłębiał. Tyle mogę zacytować jego, że pragnienie czyjeś jest taką intuicją, że to coś istnieje realnie. Natomiast no dalej żeśmy tego tematu nie drążyli.
Proszę bardzo.
Myślę, że tak. Myślę, że tak w uproszczeniu oczywiście, takim szybkim i krótkim, można by tak to właśnie sformułować. Z tym, że jego wiara no, też nie przyjmuje takiej formy, jaką my powiedzmy głosimy w Kościele katolickim, że wszystkie te elementy, ale no wiadomo, jest też preambula Fidei i tutaj można na tej drodze wiary go jego też jakoś tam umieścić.
Proszę bardzo, kolejne pytanie.
No ja myślę, że tak właśnie on to rozumiał, że jest w sercu człowieka to pragnienie gdzieś tam zaszczepione i do tego by się odwoływał. Ja myślę, że ta druga wersja tego zadawania pytań i dążenia do prawdy, natomiast no, jak to do końca u niego było i na jakim etapie jakby się to zakończyło, to też rzeczywiście trudno jest definitywnie powiedzieć, dlatego że on nawet sam czasami na przykład coś napisał, prawda, w jakimś artykule, w jakiejś książce i za parę lat twierdził, że teraz należałoby to zmienić, więc to był ciągle jakiś proces w nim i jego też zadanie było takie, że on tymi wątpliwościami właśnie chciał się dzielić z innymi, czy zaszczepiać je innym ludziom. Takie właśnie zadawanie bardzo ważnych pytań. To on to pojmował też jako swoją taką misję, że te swoje wątpliwości, które ciągle się tam w nim gdzieś pojawiały. A dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? On czasami swoje własne koncepcje też później jeszcze jakby dokopywał się drugiego dna w tym wszystkim. Więc tu raczej by było w tym kierunku tego poszukiwania prawdy. Ale na zasadzie tego, że to pragnienie dążenia do prawdy gdzieś tam w człowieku jest, na czymś to bazuje. Ja tak bym to widział.
Proszę bardzo.
Panie profesorze, jak pan zostanie rektorem Politechniki, to ja zrobię doktorat. Przypuszczam, że w przyszłym, tak odpowiadając na poważnie, że finalizacja w przyszłym roku.
Ja z kolei, powracając jeszcze właśnie do owych wywiadów, które ksiądz przeprowadził z profesorem Kołakowskim, chciałem się zapytać, czy te wywiady były prowadzone w języku polskim, tak?
Tak, 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 oczywiście.
A czy zostały one opublikowane?
Nie. To jest wszystko
w takim razie
w brulionie.
Studia Teologie Fundamentalis bardzo chętnie opublikują, o ile ksiądz Jacek przygotuje materiał, także my jesteśmy gotowi do publikacji, o ile, że tak powiem, nie ma innych planów, także.
Nie, tylko jedynie to, że najpierw chyba to się musi jako aneks do doktoratu ukazać.
Oczywiście. Proszę bardzo o kolejne pytania.
No tutaj myślę, zaczynając od końca, że głównie pseudo-Dionizy, Areopagita, ta postać go bardzo fascynowała. Wiem, że przygotowywał też pozycję, ale to już jakby w innym kierunku jego planów o modernizmie katolickim, ale tego już nie zdążył zrobić. Zresztą pod koniec życia miał kłopoty ze wzrokiem, więc właściwie dyktował studentkom to, co miało być opublikowane. Natomiast gdy chodzi o pierwsze pytanie, myślę, że z obydwu tych źródeł, ale głównie była to, myślę, wiedza właśnie, gdy chodzi o te inne religie, oczywiście teoretyczna, a ponieważ no, był bardzo oczytany, tego mu nie można odmówić, ale żyjąc powiedzmy w Anglii, no to jakby siłą rzeczy każdy, kto tam żyje, ociera się też bardziej niż to ma miejsce powiedzmy w rzeczywistości polskiej o wyznawców innych religii.
Proszę bardzo.
Naprawdę nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, czy on Maxem Schallerem się inspirował. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Moja wiedza filozoficzna kończy się w momencie, że mogę powiedzieć, byt jest, a nie bytu nie ma.
Jeżeli...
Powiem szczerze, że już tematu nie drążyliśmy.
Rozumiem. Jeżeli nie ma innych, kolejnych pytań do księdza Jacka Stańka, to chciałbym bardzo serdecznie raz jeszcze podziękować księdzu magistrowi Jackowi Stańkowi za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia dzisiejszego wykładu tutaj na Wydziale Teologicznym UAM-u w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję, że specjalnie przyjechał z Leverkusen, żeby dzisiaj wygłosić Państwu ten wykład. Mam nadzieję, że jest to pierwszy, a nie ostatni wykład tutaj księdza Jacka. I chciałbym raz jeszcze zaprosić Państwa na kolejny z wykładów z serii Chrześcijaństwo a religie, który będzie miał miejsce 12 kwietnia, to jest wtorek, również o godzinie 15 w tej auli. Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyjedzie ojciec Ireneusz Ledwoń i wygłosi wykład na temat wyjątkowy charakter chrześcijaństwa. Bardzo serdecznie zapraszam i jednocześnie dziękuję Państwu za przybycie, a Radiu Emaus za nagranie dzisiejszego wykładu i myślę, że będzie można go usłyszeć również na falach katolickiego radia. Raz jeszcze dziękuję wszystkim.
Również dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.